Drodzy braterstwo, w dzisiejszym wykładzie zajmiemy się proroctwem Daniela, zapisanym w 9 rozdziale jego księgi, w wersetach od 23 do 27. Możemy tam zajrzeć do proroctwa Daniela, 9 rozdziału. I czytamy tam od wersetu 23 do 27 następujące słowa. A może zacznijmy od 24, bo tu właściwie proroctwo się w tym momencie zaczyna. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni i znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Tak brzmią te wersety w przekładzie Biblii Warszawskiej, który to przekład szczególnie szczęśliwy i trafny nie jest w przypadku tego proroctwa. Ja przeczytam teraz to samo proroctwo w troszeczkę innym brzmieniu. 70 tygodni wyznaczono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów, i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przeto wiedz, a zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu, aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, ale mu tu nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego. Także koniec jego będzie z powodzią i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Wszakże wzmocni przymierze wielum w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniebnej. I to szło według Biblii Gdańskiej do tej pory cały czas. To ten przekład, no tutaj Biblia Gdańska bliższa jest oryginałowi niż Biblia Warszawska. A końcówka teraz to już według tłumaczenia Biblii Króla Jakuba angielskiej. A z powodu rozpowszechnienia się obrzydliwości spustoszy je aż do końca. A to, co jest naznaczone, wyleje się na tego, który ma być spustoszony. Tak brzmią słowa tego proroctwa i postaramy się dzisiaj zastanowić nad ich znaczeniem. Cóż znaczą te słowa, które tutaj nam podaje prorok? Oczywiście słowa podane z natchnienia, natchnione słowa. I będziemy zastanawiali się dzisiaj właśnie nad ich znaczeniem. Tytuł wykładu jest 70 ostatnich tygodni łaski dla Izraela, bo tak zaczyna się to proroctwo. 70 tygodni wyznaczono ludowi Twemu. Są to słowa, które anioł wypowiada do Daniela, dlatego mówi ludowi Twemu, ludowi Daniela, a tym ludem Daniela jest cielesny Izrael. Więc 70 tygodni ostatnich 70 tygodni łaski dla Izraela, po upływie których łaska dla Izraela się skończyła, postaramy sobie to właśnie dzisiaj rozważyć i ukazać, co znaczą te słowa i w jaki sposób ta łaska się zakończyła. Jest to bardzo ciekawe proroctwo, to proroctwo z księgi Daniela, bowiem ono podaje nam początek żniwa wieku żydowskiego, pokazuje nam Mesjasza jako głównego żniwiarza podczas tego żniwa i jest jednym z bardzo nielicznych proroctw, które pokazują datę pierwszego przyjścia naszego Pana. Bo o ile na datę przyjścia, na datę którego przyjścia, na 1874 rok, moglibyśmy znaleźć więcej proroctw w Biblii, to prorok w Starym Testamencie, które by wskazywały na datę przyjścia naszego Pana w jego pierwszym adwencie, to jest, są bardzo nieliczne i to jest takim właśnie głównym, najmocniejszym, najwyraźniej o tym mówiącym dokładniej. To dzisiaj sobie pokażemy. Kiedy to proroctwo zostało dane? Jest to proroctwo Daniela. Daniel, gdy to proroctwo otrzymywał, to jak na pewno znamy historię Daniela, Daniel był w niewoli. Daniel był w niewoli w Babilonie i tam to proroctwo otrzymał. Czyli jesteśmy w tym okresie czasu, gdy Daniel był w niewoli. Dlaczego Daniel był w niewoli? Bo wszyscy Izraelici byli w niewoli. W 607 roku przed naszą erą Królestwo Judy, Królestwo Izraelskie przestało istnieć, bowiem Nabuchodonozor zniszczył je kompletnie i wszystkich Judejczyków uprowadził do niewoli. Cały naród poszedł do niewoli, ziemia została spustoszona, lud uprowadzony do niewoli, ich ostatni król zdetronizowany, oślepiony i wtrącony do więzienia w Babilonii. Więc tak wygląda ta historia. Dlaczego tak się stało? No, bo Izraelici byli niewierni w przymierzu mojżeszowemu i Bóg zapowiadał im różnego rodzaju kary, nieszczęścia za niewierność przymierzu mojżeszowemu. Te kary ich spotykały, miały one reformować. Było wielu proroków, którzy przychodzili wcześniej, napominali, przypominali, karcili. Bóg karał posuchami, najazdami innych ludów, niepowodzeniami takimi czy innymi. Nic nie pomagało. Izraelici wciąż tkwili w bałwochwarstwie, wciąż elementy pogańskie i grzeszność były dla nich bardziej atrakcyjne niż służenie Bogu i usiłowanie przestrzegania Jego prawa. Dlatego nie chcieli też przestrzegać od tych lat jubileuszowych, nie chcieli przestrzegać sabatów tych siedmioletnich dla ziemi. I według zarządzeń zakonu co siódmy rok ziemia miała odpoczywać w Izraelu, czy miała być nieuprawiana. Mieli nie sadzić, mieli ją nie obsiewać, nie sadzić nic w tej ziemi. No co Izraelitom trudno przychodziło, bo wymagało to pewnej wiary od nich. Bóg był, gdyby to czynili, to rzeczy nie głodowaliby przecież, bo Bóg by w szóstym roku dał tak obfite plony, że starczyłoby im na jedzenie w roku siódmym. No ale wszelako to straty były dla nich. Poza tym co 50. rok miał być rokiem jubileuszowym, mieli wracać utracona własność przez ubogich, którzy nie byli w stanie utrzymać się przy tej ziemi, jaka została ich przodkom przydzielona i którą oni odziedziczyli po przodkom, tylko musieli ją sprzedać na skutek swoich długów i trudnej sytuacji finansowej. Więc ta ziemia miała co w roku jubileuszowym powracać do pierwotnych właścicieli. Żydom też się nie podobało to, no bo ten, co się wzbogacił w przeciągu tych 50 lat, no to musiał wszystko oddać. To było bardzo dobre zarządzenie ze strony Boga, bo dzięki temu ograniczało rozwarstwienie społeczeństwa. Bo jeżeli ktoś był bardzo... Bo mówimy o społeczeństwie rolniczym, nie o społeczeństwie przemysłowym, tylko o społeczeństwie rolniczym, gdzie bogactwo związane jest z ilością posiadanej ziemi. Im kto ma więcej ziemi, tym jest bogatszy, bo ta jego ziemia przyniesie obfitsze plony. Więc jak ktoś, będąc, no, powiedzmy, bardziej pracowity, bardziej zaradny niż jego bliźni, nazbierał dużo więcej niż mu z dziedzictwa wypadało przez te 50 lat, no to przychodził rok jubileuszowy, musiał to oddać i znowu jak gdyby wszystko się wyzerowało. Wszyscy znowu byli na równo bogaci i to też było, więc prowadziło to do tego, może powiedzmy tak, dzięki temu nie powstawali magnaci i ludzie bogaci, bardzo bogaci, nadmiernie bogaci, którzy by skupiali wielkie połacie, wielkie obszary ziemi pod swoją kontrolą, tak jak to widzimy dzisiejszym świecie, gdzie nie ma takiego prawa, i doprowadziło to do rozwarstwienia społeczeństwa, także wąska grupa ludzi posiada większość dóbr tego świata. Tak, jeżeli dobrze pamiętam, według tych danych, jakie tam ONZ sobie wylicza co jakiś czas, to najbogatsze 3% ludzi ma w swoim posiadaniu ponad 50% wszystkich dóbr ziemi. A natomiast ta biedniejsza połowa, biedniejsze 50% ludzi ma w swoim posiadaniu tylko 3% wszystkich dóbr ziemi. Rozwarstwienie sięgające tysięcy razy nie jest dobrą rzeczą dla człowieka, prowadzi do wypaczeń. I to wśród tych bogatych, bo jak człowiek jest zbyt bogaty, to go wypacza jego charakter, bo mało kto potrafi znieść ciężar bogactwa i nie pójść w stronę różnego rodzaju degeneracji, rozrywek i przyjemności, bo jest tak bogaty, że nie musi pracować, a w związku z tym zaczyna poświęcać swój czas rozrywkom, a im bardziej człowiek poświęca się rozrywce, tym bardziej się degraduje, tak to działa. I jest to też degradujące dla tych, którzy są zbyt biedni, bo będąc zbyt biednym i przymierając głodem, też trudno myśleć o szlachetniejszych rzeczach w życiu, jak człowiek musi martwić się tym, żeby przeżyć. No i pobudza też do tego, żeby wtedy jak walczysz o przeżycie, żeby kraść i popełniać innych przestępstw, bo trudno być prawym, jak jest się głodnym, i trudno nie kraść, jak człowiek przymiera głodem. Więc takie rozwarstwienie społeczne, taka skrajna nędza, też jest to, co widać w dzisiejszym świecie, że tam, gdzie jest, w tych obszarach, gdzie jest nędza i bieda, przestępczość jest największa. Tak jak to w wielu centrach miast, niektórych tych starszych, to właśnie mieszka taki tak zwany margines społeczny, ludzie biedni na zasiłkach, i wtedy się rodzą, plenią wszystkie plagi społeczne, alkoholizm, przestępczość drobna w bardzo dużym stopniu, ta większa w mniejszym stopniu, bo to też są niesprzyjające warunki do życia człowieka. Bóg w swojej mądrości swój naród wybrany chciał przed tym zabezpieczyć. Chciał dzięki temu właśnie zarządzeniu roku jubileuszowego bogaci nie mogli stawać się ci zaradniejsi, bo wiadomo, ludzie się dzielą na bardziej pracowitych i zaradnych i na mniej pracowitych i mniej zaradnych. Naturalną rzeczą jest, że ci bardziej pracowici i zaradni będą się bogacić, a ci będą biednieć. Więc należy te dzięki rokowi jubileuszowemu można było to zresetować i powrócić do stanu początkowego, że każdy znowu zaczyna od nowa, czyli że każdy ma tyle samo, co miał na początku. Była to szansa dla tych i biedniejszych, bo odzyskiwali to, co stracili, i dla ich rodzin, bo jeżeli ojciec 30 lat temu stracił, no to później jego dzieci też są skazane na nędzę i na to, że nie mają ziemi własnej, żeby być tak zwanym parobkiem u kogoś, a takim sposobem to się nie dorobisz, to tylko zarobisz tyle, żeby przeżyć. Tak to wyglądało, więc ojciec stracił 30 lat temu, ale minęło jeszcze 20 lat. Ojciec już mógł umrzeć, ale jego syn odzyskuje tą ziemię, bo to jest dziedziczna ziemia jego rodu i ona, jak nie ma ojca, już pozmarł, powraca do niego i on ma szansę znowu gospodarzyć i może przez to, będąc parobkiem i poznawszy, co to jest lenistwo i lekkomyślne gospodarzenie, wydawanie środkami, mógł się, będąc takim ala niewolnikiem, parobkiem u kogoś, mógł poznać wartość prawdziwej pracy, nauczyć się i teraz, odzyskawszy własną ziemię, mógł już znacznie lepiej ją gospodarzyć, niż gospodarzył jego ojciec, co było szansą dla niego i dla jego dzieci, by bardziej normalne życie prowadzić, więc to była bardzo dobra rzecz. Oczywiście Izraelitom się nie podobało, bo ci bogaci, już bogaty człowiek ma to do siebie, że niczego bardziej nie pragnie, żeby się jeszcze bardziej bogacić. Chociaż już jest bogaty, ale tym bardziej chce się bogacić. Jak mówi polskie przysłowie, apetyt właśnie w miarę jedzenia. I to widać, tak działa przytłaczająca większość ludzi. Tak upadek człowieka prowadzi po prostu do chciwości. Im kto bogatszy, to najczęściej tym bardziej chciwy się robi. Więc Izraelici nie przestrzegali tego. Ziemia nie leżała obłogiem, kiedy miała leżeć. Rok jubileuszowy też mieli wielkie problemy z jego przestrzeganiem. I ogólnie byli niewierni, bo bałwochwalstwo było. Dlatego Bóg wysłał ich na ostateczną karę do Babilonu. 607 rok, pamiętna data w historii. Koniec typicznego królestwa izraelskiego. Później Izraelici już nie mieli królów z linii Dawida. tam jeszcze gdzieś w drugim czy trzecim stuleciu mieli krótki okres niepodległości, ale ogólnie zawsze byli już pod czyimś jarzmem. Ale później nawet jak wrócili do niewoli, to tym Medo, zwierzchnictwo królów medoperskich, później zwierzchnictwo królów greckich, później Rzymianie za czasów naszego pana sprawowali tam nadzorującą władzę i nawet jak tam był Herod, to jego władza była i tak ograniczona. Nie był w pełni samodzielnym władcą podejmującym własne decyzje, a przede wszystkim nie pochodził z rodu Dawida i nie było już tej kontynuacji tego królestwa. Więc naród znalazł się w niewoli, ale nawet tam w niewoli Bóg czuwał nad tymi wierniejszymi z tego narodu, nad takimi jak Daniel. Wiemy, że Daniel doszedł do wielkich, olbrzymich zaszczytów, zrobił niebywałą karierę w aparacie władzy państwa babilońskiego. Więc i Daniel był tym, który miał te widzenia dotyczące różnych aspektów planu Bożego, jego rozwoju w przyszłości. Mamy to spisane w jego księdze. Miał to posąg Nabuchodonosora, pokazujący rozwój kolejnych państw, imperiów pogańskich. I także i inne obrazy, które właśnie pokazywały wielkie powodzenie i wywyższenie pogańskich królestw. Daniel jako Żyd był bardzo jednak zaciekawiony, co Bóg planuje z narodem żydowskim, który poszedł do niewoli. Czy Bóg im przebaczy, czy Bóg im pozwoli powrócić do swojej ziemi i odbudować swoje królestwo. Więc co mógł robić? Badał pisma, te podane przez wcześniejszych proroków, by znaleźć, co Bóg zamierza. Czy Bóg podał przez wcześniejszych proroków, jakie są jego plany. I o tym właśnie mówi rozdział 9, do którego możemy teraz się udać i od początku zobaczyć, jak wyglądają te słowa. I w rozdziale 9 Księgi Daniela czytamy tak. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza, z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldyjskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. I w pierwszym roku panowania króla Dariusza, tutaj Daniel, badając księgi prorockie, a dokładnie mówi, że księgę Jeremiasza, który właśnie był aktywny w tym czasie, gdy Izrael szedł do niewoli w 607 roku i podawał swoją księgę. I tutaj Daniel wyczytał w księdze Jeremiasza, że nad ruinami Jerozolimy miało minąć 70 lat. Czyli, że spustoszenie ziemi i Jerozolima w ruinach, ten okres czasu miał trwać 25 lat. Czy prorok Jeremiasz rzeczywiście tak pisał? No Daniel mówi, że pisał. Ale nie musimy wierzyć, znaczy wierzymy Danielowi, bo pisze pod natchnieniem, ale możemy sami sprawdzić w księdze Jeremiasza. 25 rozdział księgi Jeremiasza, 11 werset do 14. Jeremiasza, 25 rozdział, wersety od 11 do 14 mówią nam tak. I cała ta ziemia stanie się, tak zapowiada prorok Jeremiasz Żydom, jeszcze przed rozpoczęciem niewoli, co się stanie. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem. I narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukarzę króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Chaldejczyków obrócę go w wieczną ruinę. I spełnię nad tą ziemią wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem o niej, wszystko, co napisano w tej księdze, co prorokował Jeremiasz o wszystkich narodach. Bo i one same będą podbite przez potężne narody wielkich królów i odpłacę im według ich uczynków, według dzieła ich rąk. Najbardziej nas interesuje ten werset 11. Tutaj i cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. Czy też moglibyśmy jeszcze zobaczyć do Jeremiasza 29 rozdziału, wersetu 10, gdzie mówi prorok Jeremiasz tak. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Gdy Daniel czytał słowa, to serce musiało właśnie zareagować, bo te słowa są obietnicą, którą Bóg dał przez proroka Jeremiasza, że jak minie 70 lat, nawiedzę was, czyli znowu zwrócę swoją uwagę na was i spełnię swoją obietnicę i sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Tak? I to Daniel przeczytał i to sprawiło, że Daniel zaczął zwracać się do Boga, bo jest ta obietnica Boża, a Daniel wiedział, bo był mędrcem, który posiadał całą wiedzę Babilonu, że w pierwszym roku króla Dariusza to te 70 lat to jest okres czasu, który już dobiega do końca. A zatem ten okres się niebawem skończy i Bóg musi coś planować. Tylko jest ta obietnica, ale trzeba prosić Boga, żeby ją wypełnił, żeby to, co obiecał, żeby się to stało. Bo może Izraelici znowu, będąc w niewoli, postępowali jeszcze bardziej niegodziwie i może Bóg się na nich dalej gniewa i dalej zamierza ich karać. Więc Daniel przeczytał właśnie te słowa z księgi Remiasza, o których przed chwilą mówiliśmy i czytamy dalej w 9 rozdziale, 3 wersecie. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Taką postawę przyjął Daniel. Może być to, odbiegając od naszego tematu, lekcja etyczna dla nas, że nawet Bóg obiecuje różne rzeczy, ale trzeba o nie zabiegać, trzeba o nie się modlić. Czyli Bóg obiecał Królestwo Boże na ziemi, że przyjdzie, więc ktoś, można by pomyśleć, no jak Bóg obiecał, no przecież nie kłamie, to na pewno przyjdzie, to co ja się będę tym martwił. Ale Daniel też przeczytał, że Bóg sprowadzi naród izraelski do swojej ziemi, a mimo wszystko nie powiedział, a jak sprowadzi, to ja zajmę się swoimi sprawami prywatnymi, to niech się Bóg tym zajmie. Obiecał, to na pewno tak się stanie. Daniel przystępuje do modlenia, błagania w poście, we włosienicy i popiele. I tak samo my, by dla nas obietnice Słowa Bożego, które są pewne, się spełniły, musimy błagać, prosić i zabiegać, bo musimy mieć swój udział. Bóg obiecał, ale żeby to się stało naszym udziałem, my o to musimy zabiegać, czy wręcz można powiedzieć, musimy walczyć o to, by stało się to naszym udziałem. I Daniel się modli. Mamy bardzo piękną modlitwę tutaj Daniela zapisaną. Od wersetu 4. Modliłem się więc do Pana mojego Boga. Wyznawałem i mówiłem: ach, Panie Boże, ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Przypomina dalej Daniel tutaj tą historię. Tak było. Przemawiał prorok Jeremiasz. Przed nim wcześniej przemawiał Izajasz. Przemawiali inni prorocy, a nie słuchaliśmy my. Tutaj Daniel utożsamia się z narodem żydowskim i winę narodu żydowskiego bierze na siebie. Chociaż on osobiście nie był winny. Gdy przyszła niewola, on był dzieckiem. Nic nie zawinił, a później przez cały ten czas postępował jako wielki mąż Boży. Także jest zaliczany w proroctwach do tych trzech największych mężów Bożych, o których tak mówił inny prorok, że ci trzej swoją sprawiedliwością swoją duszę by uratowali. Mamy tam tych Daniel, Noe i Hiob, trzech najwspanialszych. Tych, co na podstawie tych zapisów biblijnych można wnosić, że nie dokładali nic do własnej degradacji. Nie mieli grzechów częściowo świadomych. Grzeszyli tylko grzesznością adamową, a jest to wyczyn nie z tej ziemi, moglibyśmy powiedzieć, świadczący o wielkości, bo każdy człowiek dokłada do grzeszności, którą odziedziczył, swoją własność, grzeszność, za którą ponosi odpowiedzialność, a ci ponosili tylko odpowiedzialność za winę praojca Adama, no i kolejnych swoich przodków, którzy ich skazili jakąś niedoskonałością, ale nic od siebie nie dołożyli. Czyli na tyle, na ile byli świadomi, postępowali zawsze sprawiedliwie. Nigdy ich sumienie ich nie potępiało, że zrobili o czymś coś, co wiedzieli, że nie jest właściwe, a oni by tego się dopuścili. Przykazania Bożego świadomie nigdy nie przestąpili. I to znaczy, to nie tylko tyle, tylko też można powiedzieć, bo ktoś mógłby powiedzieć, że no ja też tak mam, tylko że nie, moje sumienie mnie nie potępia, ale być może są prawa Boże, które naruszam, ale sobie mówiłem, że nie naruszam. A oni bardzo się starali przestrzegać prawa Bożego, i mieli dużą jego świadomość i nie naruszyli tego prawa Bożego. Ale mimo wszystko Daniel utożsamia się swoim narodem. Nie przyjmuje faryzejskiej postawy, bo faryzeusz mówił, ja jestem święty, przestrzegam sabatów, oddaję dziesięcinę z kminku, koperku, to robię. Nie jestem jak to pospólstwo, jak celnicy, jak cudzołóżnice, jak inni Żydzi, którzy są niegodni w ogóle miana należenia do ludu Bożego, tylko my, którzy to robimy, jesteśmy godni. To postawa faryzyjska. Ja jestem prawy, a wy jesteście grzeszni. Taką postawę przyjmuje grzesznik. Szuka, pokazuje na innego grzesznika, mówi, ty jesteś bardziej grzeszny ode mnie, a ja jestem prawy. Natomiast jaką postawę przyjmuje człowiek, jeden z nielicznych, którzy mogliby o sobie powiedzieć, że ja rzeczywiście jestem prawy, na tyle, na ile człowiek niedoskonały może być prawy, na tyle ja jestem prawy, przyjmuje zupełnie inną postawę. Bierze na siebie grzechy innych, grzechy całego swojego narodu i zabiega u Boga, wyznaje te grzechy i prosi o przebaczenie. Czytajmy dalej, od 7 wersetu. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. I nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co stało się w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, my jednak nie ubłagaliśmy Pana naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Kolejny werset, na który się można zatrzymać. Jak można ubłagać Pana? Nie tylko wnosząc błagania, kiedy kara na nas spada, ale ubłagać można Boga, odwracając się od win i bacząc na boską prawdę, przestrzegając jej. Od 14 wersetu czytamy. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postępowaliśmy. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry. Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Kolejny piękny werset. Błagania zanosimy nie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi i z tego powodu mielibyśmy prawo prosić Boga o coś, bo coś nam się należy, tylko dlatego, że Bóg jest obfity w miłosierdzie. Dlatego można do Niego, jest sens zanosić do Niego błagania. Nie dlatego, że zasługujemy na coś dobrego od Niego, tylko dlatego, że On jest obfity w miłosierdziu swoim. A znowu przypomina się modlitwa faryzeusza, którą potępia tak nasz Pan w Ewangeliach, który się to modlił, jaki to jest zacny i w związku z tym mówił, przypominał Bogu, jak wielkie ma zasługi dla Niego, no i że Bóg w związku z tym zobowiązany jest i coś dla Niego czynić. Tak, potępiona modlitwa, natomiast modlitwa grzesznika została wysłuchana i tak modli się też i wyjątkowo zacny człowiek, jakim był Daniel, tak jak grzesznik, bo też był grzesznikiem skażonym grzechem adamowym chociażby. Od wersetu 19 czytamy. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga, za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie tych rzeczom, które Daniel prosił. Tu też kolejny piękny moment. Także tak, modlitwa prawego człowieka. Modlitwa bogobojnego człowieka, jakim jest Daniel. Modlitwa zanoszona w taki sposób, w jaki modlitwa powinna być zanoszona, jako pokutującego grzesznika, który swoją ufność pokłada nie w swojej sprawiedliwości, ale w miłosierdziu Bożym, od razu otrzymuje odpowiedź. Daniel mówi, jeszcze nie skończył się modlić, a anioł Gabriel przybył do niego, żeby mu udzielić odpowiedzi na jego modlitwę. I tak jest częstokroć wśród dla tych, którzy są prawdziwymi dziećmi Bożymi. Chodzą w pełni z Bogiem, że ich modlitwy otrzymują natychmiastową odpowiedź. Można tutaj, odchodzę do naszego tematu, wspomnieć. Wspominałem kiedyś na kilka moich wykładów wcześniej o człowieku XIX-wiecznym mężu Bożym, który nazywał się George Miller. Nie mylić z Williamem Millerem, bo to zupełnie inne postacie, który był człowiekiem żyjącym z Bogiem całe swoje długie 90, wyjątkiem wczesnej młodości. Kiedy był nastolatkiem, był wielkim łajdakiem, no ale mając 20 parę lat się nawrócił i później do 94 czy 6 roku życia, bo długo żył jak na XIX wiek, bardzo wyjątkowo długo chodził wiernie z Bogiem, oddając się, żyjąc bardzo blisko Niego, tak jak Daniel, oddając się całymi godzinami codziennie modlitwie do Boga, jeszcze nawet spisując swoje modlitwy, żeby z datami to prosił Boga o konkretne rzeczy i otrzymywał te modlitwy i zapisał w swoim dzienniku pod koniec swojego życia, że przez swoje długie życie zaniósł do Boga ponad 100 tysięcy próśb. O konkretnych próśb, o konkretną rzecz, z których wszystkie zostały odpowiedziane, z czego ponad 50 tysięcy jeszcze tego samego dnia, którego poprosił o daną rzecz, zostało to spełnione. Daniel, gdy poprosił, nim skończył prosić, odpowiedź przyszła na jego modlitwę. Mówi, przybył do mnie Danielu, oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. I 23 werset mówi, gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Dlatego dostajesz odpowiedź od Boga. Dlatego dostajesz po odpowiedź od Boga tak szybko, bo jesteś bardzo miły Bogu, bo jesteś bardzo blisko Boga. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. I tutaj się rozpoczyna odpowiedź dla Daniela odnośnie tego, co Bóg planuje na najbliższe kilkaset lat z narodem izraelskim, bo tego Daniel chciał się dowiedzieć, bo w różnych innych widzeniach, które miał wcześniej, Bóg mu podał, co Bóg planuje ogólnie ze światem zrobić, z pogaństwem, z wielkimi imperiami pogańskimi, co się będzie działo, a co z narodem izraelskim. Oto przybliża się koniec 70 lat wygnania, spustoszenia ziemi, co Bóg planuje. I Bóg mu to objawił. Tutaj właśnie w tym proroctwie od 24 wersetu. Taki jest więc kontekst naszej historii. Mówi on o tym, że 70 tygodni wyznaczono ludowi Twemu. Tak zaczyna się werset 24. 70 tygodni wyznaczono ludowi Twemu. Oczywiście nie mamy tutaj na myśli literalnych 70 tygodni, bo 70 literalnych tygodni to trochę ponad rok czasu. Ale zgodnie z zasadą podaną w Ezechielu, że dzień za rok, rok za dzień daję ci, to mamy 70 tygodni. Ile to dni? Gdzie tydzień ma 7 dni. 70 razy 7?
49.
Tak, 7 razy 7, 49, 0 dopisujemy, zostaje 490 dni. Zgodnie z zasadą Ezechiela daje to 490 lat. Ja akurat tutaj podałem 69, bo to tam jest 70 tygodni jest rozbite, ale mamy 69 tygodni to 483 dni, o 7 mniej niż 70, tak? Co daje później 483 lata, bo to jest dla nas istotne. Ale na początku historia mówi, że ludowi izraelskiemu wyznaczono jeszcze 70 tygodni, czyli 490 lat wyznaczono. I w trakcie tych 490 lat co się ma stać? Ma być zniesione przestępstwo i zgładzone grzechy. Nieprawość ma być oczyszczona i przywiedziona, czyli ustanowiona ma być sprawiedliwość wieczna. To jest ciekawa rzecz. Sprawiedliwość wieczna. W związku z tym, jeżeli ma być ustanowiona sprawiedliwość wieczna, można się domyśleć, że jest ta sprawiedliwość jakaś inna, nie wieczna. A jaka jest inna w przypoczywaniu do tej wiecznej? To oczywiście typiczna, którą trzeba było co roku powtarzać poprzez ofiary dnia pojednania, składanie cielca, kozła pańskiego. Żydzi co roku przywracali tą typicznie sprawiedliwość i Bóg dzięki tym ofiarom przez kolejny rok mógł uważać, że są czyści i że mogą być jego ludem. Ale to jest taka sprawiedliwość, to nie jest sprawiedliwość wieczna, bo trzeba ją ciągle powtarzać. A tutaj mówi Bóg przez do proroka Daniela, że w tym okresie czasu, w przeciągu tych 490 lat, ustanowiona zostanie sprawiedliwość wieczna, czyli taka, której nie trzeba będzie powtarzać. Raz na wieki, na zawsze i nie będzie więcej potrzeby. Poza tym, co jeszcze się stanie? Widzenie i proroctwa zostaną zapieczętowane. Położone zostanie na nich pieczęć. A co to znaczy, jeżeli kładziemy na czymś pieczęć? Jeżeli jest dokument, powiedzmy, no bo to są symbole nie z dzisiejszego świata, bo dzisiaj nikt nie przystawia pieczęci. W ogóle młodsi ludzie to mogą mieć nawet problem, co to w ogóle jest pieczętowanie. Jeżeli ktoś nie zna z historii, bo o tym się można na historii dzisiaj nauczyć, bo to jeszcze w średniowieczu było powszechnie stosowane, w starożytności też było stosowane, ale już dzisiaj nie ma czegoś takiego. Dzisiaj to bardziej elektroniczny podpis już się składa pod dokumentem i dokument nabiera mocy, a gdzie jakaś pieczęć ktoś by stawiał. Natomiast kiedyś, jak się wystawiało ważne dokumenty, na przykład król chciał wydać akt, przywilej, jakieś nowe prawo, które mogło zmieniać wszystko w jego królestwie, no to pisało się na papierze. Ale dopóki pieczęć nie została królewska przystawiona, to był tylko tekst, który nie miał mocy prawnej. Po przystawieniu na czymś pieczęci nadawało temu moc, potwierdzało, że tak rzeczywiście będzie. I tutaj jest powiedziane, że w trakcie tych 490 lat widzenie i proroctwa, czyli to, co podali prorocy, to, co inni prorocy Boże mieli w widzeniach, to, co powiedzieli, zostanie zapieczętowane, czyli zostanie na temu nadana moc. Bo wszystkie proroctwa Boże, dane w starożytności, były nawet te obietnice dane wspaniałe Abrahamowi, o tym, że jego nasienie będzie błogosławiło wszystkie narody ziemi, że będzie jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, to Bóg obiecał. Ale to wszystko było, wisiało na jednym. To samo w sobie nie mogłoby się stać, gdyby nie jedna rzecz. Tą oczywiście wszyscy wiemy, że tą pieczęcią jest ofiara Jezusa, złożenie okupu, bo bez okupu nie mogło, żadne potomstwo Abrahama nie mogłoby być jak gwiazdy na niebie. Żadna duchowa natura nie byłaby możliwa dla człowieka. Żadne błogosławienie, powstanie z grobów, żeby wszystkie narody mogły, wszyscy ludzie mogli być błogosławieni. Wszystko to nie bez okupu złożonego w Jezusa nie byłoby możliwe. I żadne inne rzeczy, które Izajasz pisał i inni prorocy, psalmy, czy gdziekolwiek indziej w Biblii zostało zapowiedziane, jakie to wspaniałe rzeczy będą działy się w przyszłości, czy z narodem izraelskim, czy ogólnie z ogółem ludzkości, nic z tego by się nie mogło stać, gdyby nie było okupu złożonego. Więc tutaj Danielowi zostaje powiedziane, że będzie Mesjasz i że zapieczętuje widzenie, czyli potwierdzi, że to się stanie, bo gdyby bez tej pieczęci, to te proroctwa by się nie wypełniły. One wszystkie wisiały na Jezusie i na okupie, które on miał złożyć. Czyli to jest zapieczętowanie widzenia i proroctwa na pomazanie świętego świętych, że ci mają być pomazani, czyli namaszczeni. Tak, bo pomazanie to jest namaszczenie. Przedowiedz, a zrozumiej. I teraz tutaj prorok Daniel dowiaduje się, od kiedy te 70 tygodni, czyli te 490 lat trzeba liczyć. Przedowiedz, a zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimy aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 60 i
2.
To jest taki specyficzny sposób mówienia. Nie powie się, że 69 tygodni będzie, tylko że będzie tygodni 7, potem tygodni 62, przez to niektórzy tłumacze się gubią, no bo po co tak pisać to? I tutaj nowy przykład, też tłumacze nowego przykładu się pogubili, bo próbują napisać, że tutaj w trakcie, że w ciągu 62 tygodni będzie odbudowane. No nie. Bo te słowa hebrajskie są wieloznaczne i to słowo, które znaczy i potem i to można sobie tłumaczyć się z tego samego słowa, bo jak ktoś patrzył do konkordancji Stronga na przy, jak są tłumaczone dany jeden przyimek w hebrajskim, to on praktycznie jest tłumaczony w Biblii różnie. Nie ma, na każde polskie przyimek może być i na, i pod, i z, i z przodu, i z tyłu, i teraz, i potem, i później. Wszystko on może znaczyć, zależnie od kontekstu, w jakim tam stoi, więc te języki starożytne były bardzo nieprecyzyjne. Te nowożytne są znacznie bardziej rozwinięte i uściślone. Dlatego tak trudno się tłumaczy Biblię i tak bardzo przykłady się różnią, bo to jest bardzo duża doza interpretacji w tłumaczeniu na współczesny język. Więc mamy, że do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, czyli razem 69. I to jest kluczowe słowa, bo to jest, podaje nam okres czasu, o jakim mówimy. Od kiedy do kiedy te 70 tygodni ma biec? Zaczynamy to liczyć od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimu, aż do Mesjasza wodza. Ma być tygodni 7, potem tygodni 62, razem 69. Dlatego tutaj u siebie na tej kartce zapisałem 69 tygodni, daje 483 dni, co razem daje 483 lata. I teraz trzeba ustalić, kiedy wyszło słowo o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimu. Bo jeżeli tą datę będziemy mieli, no to od niej możemy sobie, odejmiemy sobie wtedy od niej 483 lata i dojdziemy do Mesjasza wodza. No wiadomo, Mesjaszem wodzem kto może być? Jezus Chrystus. Dojdziemy do czasów Jezusa Chrystusa. Więc kiedy wyszło to słowo o odbudowie Jerozolimu? Niewola izraelska tak 70 lat kończy się w 536 roku. Pada wtedy dekret Cyrusa, ale jakbyśmy zobaczyli do Biblii, to zobaczymy, że dekret Cyrusa nie mówił o odbudowie Jerozolimy. Bo tutaj Daniel ma takie słowa. Od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem. Tak? A dekret Cyrusa z 536 roku, no to zobaczmy, jak brzmiał. Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, a trzeci werset. Księga Ezdrasza, Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, a werset trzeci mówi tak. No może zacznijmy od pierwszego wersetu, żebyśmy mieli kontekst. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, czyli tego króla, który pokonał Babilon i zakończył niewolę babilońską, aby się spełniło słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. To więc pośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jerozolimu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. Czyli dekret Cyrusa mówił, że nakazywał odbudowanie świątyni w Jerozolimie. A u Daniela mamy zapisane, że ma być to od wyjścia słowa nie o odbudowie świątyni w Jerozolimie, tylko od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem, czyli o zbudowaniu miasta. A od którego punktu należałoby liczyć, że miasto jest zbudowane? Jakaś tam osada, czy jakakolwiek, no to jak ktoś postawił jakieś kilka chałupek, no to już jest osada, ale to nie jest miasto. Od kiedy w starożytności można było uważać, że coś jest miastem? No? miało mury obronne. Jeżeli coś było otoczone murem obronnym, to już nie było jakaś tam kilka chałup, posada. Nawet jakby tam było trzy domy, ale jeżeli to jest murem obronnym otoczone, to w starożytności i aż do czasu późnego średniowiecza to było miasto. Otaczano murami obronnymi. A to się nie stało na mocy dekretu Cyrusa. To stało się później. 20, można powiedzieć, kilkanaście lat później to się stało. Wydał to król Artaxerxes. I to już są troszeczkę późniejsze czasy. Kilka, 17 lat później to miało miejsce. W 20 roku panowania Artaxerxesa taki dekret został wydany. Mamy potwierdzenie biblijne. Księga Nehemiasza opisuje. Ezdrasz był wcześniej. Nehemiasz był kilkadziesiąt lat później po Ezdraszu i Nehemiasz to zapisał. Zobaczmy, Nehemiasza, drugi rozdział. Od pierwszego do ósmego wersetu przeczytajmy sobie te słowa. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi. A nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem. Słusznie, że się Nehemiasz przestraszył. W tamtych czasach to mogło go życie kosztować. Posiadanie nieodpowiedniego wyrazu twarzy w obecności wielkiego króla stanowiło zagrożenie. Król nie życzył sobie widzieć smętnych ludzi w swoim towarzystwie. Albo zły wyraz twarzy sugerował, że może ktoś knuje coś przeciwko królowi tutaj. No to ściąć od razu najlepiej. Po co się tym nie mać? To były czasy, kiedy życie sług było mało warte i król rozporządzał nimi jak rzeczami i mógł absolutnie wszystko zrobić według swojego widzimisię. Na tym polegała właśnie władza absolutna królów. Więc pisze Nehemiasz: a ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione, mówi Nehemiasz królowi Artaxerxesowi. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. Odbudować miasto, nie świątynię już. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei. Oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram Cytadeli Świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. I tutaj jest, to jest ten słowo o odbudowie Jeruzalem. Nehemiasz właśnie nad tym bardzo bolał, że Jerozolima nadal nie jest odbudowana, pomimo tego, że niewola babilońska się skończyła i okres spustoszenia się skończył i już minęło kilkanaście lat od końca tego właśnie okresu 70 lat pustoszenia ziemi, a Jerozolima wciąż jest nieodbudowana. I tutaj Bóg się nim posłużył do tego, by można było Jerozolimę odbudować. I rzeczywiście tak się stało. Nehemiasz przyjechał, wrócił z kolejną grupą tych Żydów, którzy nie wrócili wcześniej z Ezdraszem, bo Ezdrasz poprowadził pierwszą grupę, która zajęła się odbudową świątyni w Jerozolimie, a kilkanaście lat później Nehemiasz przeprowadził kolejną grupę, mniejszą tym razem wygnańców, ale mając tutaj pismo królewskie upoważniające do odbudowy miasta, co było konieczne, bo w czasie spustoszenia ziemi tam się na tym terenie osiedliły różne ludy okoliczne, które bardzo niechętnie patrzyły na powrót Żydów i na to, że oni odbudowują swoją państwowość. Zupełnie tak samo jak dzisiaj Arabowie bardzo wrogim okiem patrzą na Żydów i na to, że oni powrócili do swojej ziemi po kolejnym wygnaniu, jeszcze dłuższym wygnaniu i że swoją państwowość odbudują, a przez te długie stulecia, jak ich nie było, to Arabowie się przyzwyczaili, że to ich ziemia i to im się należy i że to oni powinni posiadać. I tutaj Żydów chcieliby wytępić, zemknąć do morza, aby im tą ziemię zabrać, bo jak to mówią, to jest ciernie wbity w arabskie ciało ci tutaj Żydzi w tym miejscu. I tak uważają, tak postępują, pomimo tego, że ich własna święta księga, Koran, którym ich święty prorok Mahomet napisał, że Judeę Bóg dał Żydom na wieczne czasy, stwierdza. To i tak są ich usunąć, chociaż Mahomet mówi, że Allah co innego zrobił, że dał ten teren Żydom. Ale to nieważne. Jak się kogoś nienawidzi, to się wszystko wybaczy. Czynię, tak samo chrześcijanie też czynili przez drugie stulecia, choć napisał, mówiła Biblia, że miłuj nieprzyjaciół swoich, to mordowano się ich i wyrzynano grubymi milionami przez długie stulecia i uważano się za chrześcijan, więc Mahometanie mają takie samo podejście. Biorą to z tej swojej świętej księgi, co im pasuje w danym momencie, nie przyjmując się resztą. Więc te ludy nie chciały na to pozwolić, zablokować i dlatego potrzebny był dekret królewski, który by zapewniał pomoc państwa. Bo gdyby nie ten dekret, to inaczej ci wrogowie Izraela uciekliby się do gubernatorów królewskich, którzy by przy użyciu wojska powstrzymali tą odbudowę Jerozolimy, bo też na to chętnym okiem nie patrzyli. Więc misja Nehemiasza, mamy powiedziane, mówi nam Biblia, że było to w 20 roku panowania króla Artaxerxesa. A to są daty, które w historii można sprawdzić, te daty, kiedy panował król Artaxerxes, i że 20 rok jego panowania wypada w 454 roku przed naszą erą. To jest 20 rok panowania króla Artaxerxesa, 454, czyli to jest znacznie później niż po tej pierwszej grupie Ezdrasza, która wróciła znacznie wcześniej. To jest, wydawało się, że to jest tylko niewielka różnica, ale to jest większa różnica tutaj. 454 rok przed naszą erą. To właśnie wtedy wychodzi to słowo o odbudowie Jerozolimy. I nasze proroctwo mówi, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimy aż do Mesjasza wolna będzie tygodni 7, potem tygodni 62, łącznie 69 tygodni, 483 dni, 483 lata. Skoro słowo wyszło o 454 rokiem przed naszym erą, i Mesjasz miał się pojawić 483 lata później, dodaje nam to 29 rok naszej ery. Tak to śmiesznie wygląda, to dlatego, że przechodzimy sprzed naszej ery na naszą erę, dlatego też tutaj taka śmiesznie to się odejmuje w ten sposób, bo ta cyfra jest większa, a tamta jest mniejsza, więc tak to trzeba zrobić. Daje nam to 29 rok naszej ery. I to miało być, że wtedy miał się pojawić wódz Mesjasz. Pojawił się wódz Mesjasz w 29 roku naszej ery? Pojawił się. Pojawił się nasz Pan. Bo nasz Pan Mesjaszem stał się dopiero jak został spłodzony z ducha. Póki się nie poświęcił Bogu, nie złożył swojego życia w ofierze, to nie był Mesjaszem. Bo Mesjasz znaczy pomazaniec. A żeby być pomazaniecem, trzeba zostać pomazany. Został pomazany Duchem Świętym i dopiero złożył siebie w ofierze. Wcześniej tak był doskonałym człowiekiem żyjącym na ziemi, a nasz Pan się poświęca dopiero właśnie w 29 roku, więc Mesjasz pojawia się nie w momencie urodzenia się naszego Pana, tylko w momencie jego poświęcenia, więc widzimy, proroctwo mówi prawdę. Od wyjścia słowa, a od budowie Jerozolimy w 454 roku przed naszą erą do Mesjasza, księcia w 29 roku będzie 483 lata, czyli 69 antytypicznych tygodni. I w tym czasie właśnie miasto miało, i mówimy tak, że przeto wiedz, a zrozumień, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimy aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem 62, no to sprawdziliśmy sobie, że tak rzeczywiście było, gdy znowu będzie zbudowana ulica i przekopanie, czyli to przekopanie coś w rodzaju fossy, tak, bo trzeba było przekopać, żeby mur jedna rzecz, a później jeszcze tą fosą jakąś otaczaną, no to stało się. Jerozolima została w przeciągu tego okresu czasu, w przeciągu tych 483 lat, Jerozolima została odbudowana, to prawda. A te czasy będą bardzo trudne. No były trudne te czasy dla Żydów. jakbyśmy poczytali Księgę Nehemiasza, jak odbudowywali Jerozolimę, to było, że w jednej ręce trzymali miecz, a w drugiej kielnię, budując mur obronny, bowiem wrogowie non-stop czyhali i było zagrożenie, że w każdej chwili mogą zostać zaatakowani przez te przedstawicieli tych okolicznych ludów, więc czasy były trudne. A późniejsze czasy, gdy już miasto odbudowane, też były trudne. Nie mieli własnej państwowości, ciągle w niewoli się znajdowali, musieli służyć obcym królom, płacić im podatki, nie mieli już właśnie własnej suwerenności, a nawet mamy tak w drugim czy trzecim wieku naszej ery bardzo ciężkie przeżycia podczas niewoli tej panowania królów z dynastii greckiej. To, co opisują księgi machabejskie, które no, nie uznajemy za kanon Biblii, ale one opisują historyczne wydarzenia. To, co miały miejsce właśnie wtedy w drugim stuleciu, że ten król był jeden, który próbował tutaj im na siłę narzucić pogaństwo, że te posągi bóstw greckich kazał wstawić do świątyni i tam w końcu aż doszło do buntu tego Judy Machabeusza i nawet do odzyskania na krótko suwerenności izraelskiej. To też były bardzo czasy trudne, gdy Izraelitów zmuszano do bałwochwalstwa. Później niewola rzymska też czasy trudne to były, więc tutaj proroctwo prawdę mówi. I czytajmy, co proroctwo mówi dalej. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz. Po 62 tygodniach mówi, ale najpierw czytaliśmy, że będzie tygodni 7, potem tygodni 62. Czyli gdy proroctwo mówi, a po 62 tygodniach, to najpierw było 7 jeszcze tygodni, potem dopiero 62, czyli po 29 roku naszej ery Mesjasz zostanie zabity. No, prawda. Po 33 został zabity. Na razie mówi, że po tym, to tylko tyle wiem, ale dalej jest proroctwo precyzyjnie określa kiedy, ale dojdźmy do tego po kolei. Czyli po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, ale mu to nic nie zaszkodzi. Mówi tutaj chyba Biblia Gdańska. Król Jakub mówi, lecz nie za siebie. Jedno jest prawdą i drugą jest prawdą. Mesjasz został zabity nie za siebie, nie za swoje grzechy, ale też mu to rzeczywiście nie zaszkodziło wcale, bo powstał z grobu w boskiej naturze. Później mamy, owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego. Tak, miasto miało być skażone, tak, że koniec jego będzie z powodzią i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. O czym tutaj proroctwo mówi? Miasto i świątynia miały zostać skażone, czyli zniszczone, bardziej współczesnym językiem, przez jakiegoś tam wodza przyszłego. No, mowa jest tutaj o wydarzeniach, które miały miejsce pomiędzy 69 a 73 rokiem naszej ery, kiedy to w 69 roku Żydzi znowu zniecili powstanie przeciwko Rzymowi i na terenie Judei odzyskali kontrolę, zdołali przemóc te oddziały rzymskie, które tam się znajdowały i krótkotrwałą niepodległość uzyskały. Oczywiście Rzym, władza centralna, nie mogła tego tolerować i wysłała potężną armię pod wodzą właśnie wodza przyszłego rzymskiego, wodza Tytusa, który nadszedł, obległ Jerozolimę i po długim oblężeniu zdobył i kompletnie zniszczył. Wypełniły się te słowa, które Jezus zapowiadał Żydom i mówił dalej swoim uczniom, którzy tak podziwiali tą świątynię, którą Herod zniszczył. Ona była taka piękna, takie wielkie dokonanie architektoniczne stanowiła i tak się zachwycali. Jezus im powiedział, że kamień na kamieniu z tego nie zostanie. I to niedługo. Trzeba było czekać. Bo nasz Pan mówił te słowa na początku lat 30. pierwszego wieku, a 30 parę lat później te słowa się wypełniły naszego Pana, że kamień na kamieniu pozostanie, bo zostało to kompletnie rozniesione na strzępy. Więc wszystko zostało spustoszone. Armia rzymska przyszła tak, jak będzie z powodzią, mówi profesor, jak powódź. Zalała wszystko. I tak to się dzieje. My w historii polskiej naszej mieliśmy podobne wydarzenie w XVII wieku w postaci najazdu szwedzkiego, które się w naszej historii zapisało jako potop. szwedzki. Potop to taka wielka powódź. Przyszli Szwedzi i zalali cały kraj, opanowali tutaj, więc Biblia mówi tak samo o tym nadejściu armii legionów rzymskich pod wodzą Tytusa, że przyszli jak powódź i rzeczywiście usta wszystko zniszczyli. I świątynię, i miasto, i inne miasta, i inne twierdze izraelskie. Taki los narodu izraelskiego miał być po tym, jak się to 70 tygodni się skończyło, bo 70 tygodni się skończyło, te wydarzenia już miały po końcu 70 tygodni. I mamy tak, później końcówka idzie, wszakże Mesjasz wzmocni, czy też potwierdzi przymierze wielu w tygodni ostatnim. W tygodniu ostatnim mamy, że potwierdzi przymierze wielu, czyli tym ostatnim tygodniem jest tydzień 70, bo na początku mówi proroctwo, że 70 tygodni wyznaczono ludowi Twojemu. Teraz mówimy po 69 jest do 69 tygodni do Mesjasza, a w ostatnim tygodniu Mesjasz, który się właśnie pojawi, będzie od 29 roku, ma wzmocnić przymierze wielu w tygodniu ostatnim, czyli w tym 70 tygodniu, 7 lat od 29 roku do 36 roku trwa ten ostatni 70 tydzień i miało to być przymierze wzmocnione. O co chodzi? To przymierze i jego wzmocnienie to polega na działaniu łaski Bożej tutaj dla ludu, no ta łaska została wzmocniona rzeczywiście, bo przyszedł Jezus i zaczął oferować Żydom łaski nie tylko wynikające z błogosławień z zakonu za wierność Bogu, ale także łaski już tutaj nowej epoki, łaski duchowe związane z wiekiem Ewangelii i z rozpoczęciem wieku Ewangelii. Więc to wielu to zostało wzmocnione. Przymierze, jakie oni mieli zawarte z Bogiem, zostało zintensyfikowane, zostało dołożone do niego rzeczy, które były niemożliwe przymierzu temu Mojżeszowemu. To przymierze ofiary, które przyszedł Jezus, przymierze dla Kościoła, zostało wielu z Żydom wzmocnione. Oczywiście zostało wzmocnione wielu, bo zostało wzmocnione całemu narodowi. Ale jest inna rzecz zaoferować coś komu, a inna jest rzecz, czy ktoś z tego skorzysta. Tak jakby jest po dzień dzisiejszy, Ewangelię można głosić wielu, ale bardzo niewielu z tego skorzysta. Tak samo było w narodzie izraelskim wówczas. Przymierze zostało wzmocnione, zintensyfikowane poprzez właśnie udzielenie im przymierza łaski, ale niewielu skorzystało. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. A w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. W połowie ostatniego tygodnia. Połowa tygodnia to 3,5 roku. Tak? Do 29 roku. I to na dodatek do Mesjasza Księcia. A kiedy jest Mesjasz Książę? To jest październik 29 roku. Dokładamy 3 lata. To będziemy mieli październik 32 rok. Tak? Ja dołożyłem 3 lata. A do października 32 roku dołóżmy jeszcze pół roku i dochodzimy do wiosny 33 roku. A co dzieje się na wiosnę 33 roku? Dokładnie 3 kwietnia 33 czy 1, już pamiętam, czy był 1 kwiecień czy 3 kwiecień 33 roku nasz Pan umiera na krzyżu. Składa okup. I wtedy co się dzieje? Że wtedy wszakże Mesjasz, bo tutaj właśnie już tutaj podmiotem tego zdania jest Mesjasz. Wszakże Mesjasz wzmocni przymierze wielu w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia czyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. Izraelici pod zakonem mieli składać ofiary, dzięki którym uzyskiwali typiczne przebaczenie grzechów, typiczną sprawiedliwość. To wszystko uznawali, uzyskiwali, ale Mesjasz uczynił temu koniec. Dlaczego? Bo złożył rzeczywistą ofiarę. A typ ustaje, kiedy się pojawia jego antytyp. Czyli kiedy już się nadchodzi wypełnienie. Co oczywiście nie znaczy, że Żydzi nagle w 33 roku nie przestali składać ofiar. Składali je tak długo, dopóki świątynie mieli, to tak długo te ofiary składali. Ale Bóg przestał je uznawać. Przestały się już liczyć. Już niczego nie dawały, bo rozpoczęła się nowa epoka poprzez złożenie okupu przez Jezusa i teraz można było uzyskać sprawiedliwość inaczej, nietypiczną, tylko sprawiedliwość bardziej prawdziwą, bardziej rzeczywistą, poprzez przypisanie sprawiedliwości tutaj Jezusa. Do tej pory Bóg mógł tylko poczytywać sprawiedliwość, tak jak to spotkało Abrahama, mówi nam tak apostoł Paweł w liście do Rzymian czy do Galatów, że uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Czyli zostało mu to uznane za sprawiedliwość. Bóg założył, że jest sprawiedliwy. Ale to było tylko poczytanie, czyli uznanie kogoś, kto nie jest sprawiedliwy, za sprawiedliwego. Teraz stało się możliwa sprawiedliwość wieczna, prawdziwa, poprzez przypisanie sprawiedliwości Jezusa. Jeżeli ktoś ma przypisaną sprawiedliwość Jezusa, to ta sprawiedliwość Jezusa została mu dana. On z niej rzeczywiście korzysta. Ona rzeczywiście jest mu przypisana i jak się na niego patrzy, to on jest przykryty tą sprawiedliwością Jezusa i nie widać jego niesprawiedliwości. Tak jak wcześniej to Bóg tylko mówił, no dobra, będę udawał, że nie widzę waszej niesprawiedliwości, ale nie było zupełnego przykrycia, bo nie było szaty. I tutaj jeszcze sprawiedliwości Jezusowej, która by tą niesprawiedliwość człowieka mogła przykryć. Więc dlatego mówimy tutaj, że w połowionego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śmietnej, czyli tej z pokarmu, zakończy. Bóg przestanie je uznawać, bo prawdziwa ofiara zostanie złożona. I możemy teraz, zanim pójdziemy dalej, to jeszcze wróćmy do początku tego proroctwa, 24 wersetu, że 70 tygodni wyznaczono ludowi Twemu i miastu Twemu Świętemu na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa. Wszystko to stało się w połowie 70 tygodnia. Jak mówi prorok, że wyznaczono na to 70 tygodni, stało się, bo 70 tygodni kończy się w 36 roku i zanim to się skończyło 70 tygodni, te rzeczy się stały. Te, o które tutaj mówię, akurat początek tego proroctwa, to wypełniły się w połowie ostatniego tygodnia. Przestępstwo zostało zniesione, grzechy zostały zgładzone, nieprawość oczyszczona przez ofiarę Jezusa, zaustanowiona sprawiedliwość wieczna, a nietypiczna, ciągle powtarzana. Dlatego też w późniejszym momencie tego proroctwa jest mowa, że koniec ofiary palonej i ofierze śniednej uczynił. I idziemy dalej później. A z powodu rozpowszechnienia się obrzydliwości Mesjasz spustoszy je aż do końca, a co jest naznaczone, wyleje się na tego, który ma być pustoszony. Z powodu rozpowszechnienia się obrzydliwości, z tego powodu, że przyszedł Mesjasz, poddał Żydów próbie, ale wynik próby był taki, że tylko bardzo nieliczni nadawali się do przeniesienia do nowej epoki. Pozostali natomiast byli obrzydliwością, byli pełni pychy, niegodziwości, fałszu, hipokryzji, obłudy, udawali świętych, że tymczasem byli grobami pobielonymi, więc nie nadawali się i z tego powodu przyszło na nich spustoszenie, a z powodu rozpowszechnienia się obrzydliwości Mesjasz spustoszy ją aż do końca, a to, co jest naznaczone, wyleje się na tego, który ma być spustoszony. A kto ma być spustoszony? Naród izraelski pokazany w Jerozolimie. Miał być spustoszony i z tego powodu, że byli obrzydliwi, niegodziwi, to, co się stało, zostali odrzuceni. Bo to też jest w połowie tygodnia. W połowie tygodnia Mesjasz dokonuje tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, ale na kilka dni przed swoją śmiercią mówi Żydom, oto dom wasz pusty wam zostanie. Koniec łaski dla nich. Koniec łaski dla Żydów tutaj następuje. Łaska dla Żydów trwa od 1813 roku przed naszą erą, od śmierci Jakuba, patriarchy Jakuba, od którego to momentu zaczyna się liczyć naród, a nie już wiek okres patriarchów, do 33 roku naszej ery. Odrzucenie Jezusa jest ostatecznym, finałowym dowodem tego, że są niegodni łaski Bożej. 1845 lat łaski mieli i teraz czeka ich spustoszenie i to, co jest naznaczone, czyli to, co jest im wyznaczone w planie Bożym, wyleje się na nich, na tych, którzy mają być spustoszeni, czyli na nich. Dwójnasób. Zapowiedź tutaj dwójnasobu. Raz była 1845 lat łaski, to teraz za karę, że okazaliście się niegodni tej łaski, będziecie mieli tyle samo niełaski. 1845 lat do 1878 roku, kiedy znowu łaska powróciła do Izraela, co jak widzimy zamanifestowało się powrotem Żydów do Jerozolimy, odbudową ich państwowości, co jest wielkim dowodem łaski, bo jest to wydarzenie bez precedensu w historii i nigdy wcześniej nie miało miejsca i mieć nie będzie. Żeby naród, który został prawie 2000 lat wcześniej przepędzony na wszystkie strony świata do swojej ojczyzny, 2000 lat później, prawie 2000 lat później, powrócił do tej swojej ojczyzny i odbudował państwo. Żaden naród, wszystkie narody starożytne, które zostały nawet nie tylko rozpędzone, ale wystarczy, że zostały podbite przez wielkie imperium, zniknęły jako narody. Ich nie ma. Gdzie są Babilończycy? Gdzie są Medowie, Persowie? To wszystko poginęło. Gdzie są starożytni Rzymianie i starożytni Grecy? Te narody zginęły i nie odbudowały swojej państwowości. Zresztą wszystkie narody, które ginęły, były podbijane przez inne, ulegały procesowi asymilacji, zostały wchłonięte przez te nowe narody, nie zachowały swojej tożsamości narodowej, tylko Żydzi to tego dokonali i łaska do nich powraca, ale dopiero po tym, kiedy, że to, co jest, po tym, jak wyleje się na nich to, co zostało im naznaczone. A naznaczone zostało im 1845 lat niełaski. I tak wygląda to proroctwo, które te rzeczy właśnie przedstawia. Teraz jeszcze jedną rzecz, którą sobie wspomniemy, bo mówimy, Żydzi zostają odrzuceni jako naród w 33 roku naszej ery. A nasze proroctwo mówi, że 70 tygodni wyznaczono ludowi twemu, czyli wyznaczono im do 36 roku, bo wtedy się kończy 70 tydzień. No to co z tym ostatnią połową tygodnia, która została jeszcze niby im wyznaczona? A jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że ma być, to początek, mówię, to jest czwarty werset, ostatnie zdanie, że 70 tygodni wyznaczono na, idą tam różne rzeczy, i na pomazanie świętego świętych. Co to za pomazanie świętego świętych? I że na to jest 70 tygodni. I to się właśnie dzieje w ostatnim 70 tygodniu, a zwłaszcza tak naprawdę się dzieje w tej drugiej połowie tego tygodnia. Bo tymi świętymi, świętego świętych, czyli święci świętego, tym świętym jest oczywiście Bóg. A co to są za jego święci tu na ziemi, którzy mają być pomazani? Prawdziwi Izraelici. Pomazani, namaszczeni Duchem Świętym. O te 3,5 roku z 70 tygodnia, czyli od 33 roku, kiedy rozpoczęło się spłodzenie z Ducha w dzień Pięćdziesiątnicy, przez kolejne jeszcze 3 roku, z około 3,5 roku, do 36 roku, do października 36 roku, było przeznaczone na głoszenie Ewangelii tylko i wyłącznie dla Żydów. To był ich jeszcze czas. Bo to była część 70 tygodni wyznaczonych ludowi Twemu, powiedziano Danielowi, ludowi izraelskiemu. I przez te ostatnie 3,5 roku Ewangelia głoszona jest tylko Żydom. Chociaż Jezus zapowiada, że będziecie mi świadkami i w Jerozolimie, i w Samarii, i aż po krańce ziemi, to dopiero potem. Pierwszym poganinem jest w kościele chrześcijańskim jest Korneliusz, właśnie 36 rok. Wtedy jest otwarcie nowej dyspensacji, nowej epoki, spłodzenia z ducha, wejścia do kościoła dla wierzących, nie z Żydów, a tylko dla wierzących z pogan. A te 3,5 roku ostatnia, druga połowa 70 tygodnia zarezerwowana jest na pomazanie świętego świętych. I ileś tam tysięcy Żydów zostało pozyskanych. To dzieje apostolskie przedstawiają nam to. Pamiętamy, dzień Zielonych Świątek tak zwany, czyli dzień Pięćdziesiątnicy lepiej byłoby mówić, dzięki kazaniu apostoła Piotra zostało pozyskanych spora ilość Żydów. Jak czytałem w późniejszych rozdziałach, to była mowa, że liczba wierzących rosła do 3000, do 5000 w Jerozolimie, że i byli kapłani, którzy przyjmowali wiarę. Nasz Pan zaczął ze swoimi uczniami wybierać tych prawdziwych Izraelitów, a później po spłodzeniu z ducha apostołowie to dzieło i inni uczniowie Pana to dzieło prowadzili i wszyscy z Żydów zostali wybrani. Co nie znaczy, że po 1936 roku żaden Żyd już nie mógł przyjść do kościoła chrześcijańskiego, tylko że już nie miał szczególnych przywilejów. Wtedy to, czy, to już nie było bez znaczenia, czy przychodził z Żydów, czy z pogan, każdy miał równe szanse. A nieliczni Żydzi i podczas trwania wieku Ewangelii później przyszli do kościoła, ale było to już trudne, bo wielkie narodowe uprzedzenie do Jezusa, nienawiść była taką blokadą dla prawie wszystkich Żydów, więc że bardzo nieliczni Żydzi już później przychodzili. Osoby żydowskiego pochodzenia przychodziły, ale przychodziły. Chociażby brat Johnson jest przecież Żydem z pochodzenia. Urodził się w żydowskiej rodzinie i był Żydem. I za to, że przyjął Jezusa, rodzina go się wyrzekła i ojciec oddał go do domu poprawczego za to, że przyjął Jezusa, bo to urządzano wtedy, tak ci Żydzi urządzali symboliczne pogrzeby tym członkom swojej rodziny, którzy przyjmowali Chrystusa, bo on dla nich umierał, przestawał istnieć, to stało się niegodziwiec, wyrzucony, wyzuty z imienia, z wszelkich dóbr, cała społeczność się od niego odwracała, więc przy takim nastawieniu społeczności trudno było Żydom, komukolwiek z Żydów przyjmować Jezusa, takie przypadki na pewno się zdarzały, ale były rzadkie, więc na pomazanie świętego świętych to głównie się działo przez te 3,5 ostatnie i pół roku, które było zarezerwowane dla Żydów, kiedy praca była wyłącznie do nich skierowana. A później to wylewało się na nich to, co miało się na nich wylać, dni prześladowania, utrapienia, ucisk przez cały wiek Ewangelii, aż do czasu powrotu łaski Bożej do nich w 1878 roku. Znajdują się, czyli teraz, gdy jesteśmy w 2015 roku, to co możemy powiedzieć? No, że Żydzi znowu znajdują się pod łaską Bożą. Ale ktoś by powiedział, no ale przecież przechodzą wielkie cierpienia. Co tacy, słyszałem taki pogląd wśród braci, że jak łaska Boża mogła powrócić w 1878 roku, czyli Żydzi być pod łaską już w XX wieku, gdy przychodzi Holokaust. Później, w latach 30., 40. XX wieku, czyli już podczas panowania łaski niby ten Holokaust, no oni sobie, gdyby niektórzy ciężko im to pomieścić, ale to niezrozumienie tego polega na tym, że to jest patrzenie z ludzkiego punktu widzenia, i nie z boskiego, a boski punkt widzenia mówi, że cierpienia i prześladowania są dowodem łaski Bożej i dokonanie pewnych rzeczy jest niemożliwe bez przejścia tego. Z drugiej strony, jeżeli chcemy, gdybyśmy chcieli patrzeć w taki sposób, to powinniśmy zadać pytanie, dlaczego Żydzi zostali zniszczeni przez Babilończyków i poszli do łaski, do niewoli babilońskiej w 607 roku przed naszą erą. Przecież to było też w okresie łaski, która trwała aż do 33. Przecież tam była wojna, przecież tam setki tysięcy Żydów zostało wyrżniętych także podczas tych wojen. I to też było w okresie łaski, bo to była kara, żeby się zreformowali. A tutaj to twierdzenie, które Żydzi by nie chcieli przyjąć i by się obruszyli, gdyby to usłyszeli dzisiaj, ale jeżeli ich tutaj nie ma, mogę to powiedzieć, bo to jest prawda. Holokaust był niezbędny. Gdyby nie było Holokaustu, nie byłoby państwa Izrael dzisiaj. To jest fakt, którego Żydzi nie przyjmą, bo miliony z nich musiało zostać wymordowanych i przejść okropne cierpienia i żadnemu Żydowi nie należałoby tego mówić, bo to jest zbyt trudne do przyjęcia, ale to jest obiektywna prawda. Gdyby nie było Holokaustu, nie byłoby państwa Izrael. W 1948 roku nie powstałoby państwo. To było możliwe tylko właśnie dzięki Holokaustowi, dzięki temu, że oni zostali wykorzenieni stąd, z Europy, gdzie tutaj ich miliony mieszkały. To właśnie była ta determinacja tych, którzy przeżyli, żeby mieć własne państwo, bo dopóki nie będą mieli własnego państwa, co będzie spotykało ich to, co do tej pory, czyli przyjdzie jakiś fanatyk Hitler kolejny i będzie ich wyrzynał. Oni muszą mieć to państwo, to jest determinacja. No i na dodatek powiedzmy coś takiego, sumienie świata chrześcijańskiego, które też właśnie sprawiło, że sprzyjali powstaniu państwa izraelskiego. To sumienie, na którym ta zbrodnia wielka ciążyła, i to świeża zbrodnia, bo państwo powstaje w 1948 roku, a wojna się druga światowa kończy 3 lata wcześniej. To już to są wydarzenia na świeżo, na sumieniu świata. Więc gdyby nie było Holokaustu, nie byłoby państwa Izrael także. I te prześladowania są dowodem tego, że są pod Bożą łaską, bo one realizują cele Boże, jaką była odbudowa państwa Izrael. Więc chociaż przechodzą oni, przeszli przez te wielkie cierpienia już w okresie łaski, czeka ich jeszcze wiele cierpień, bo druga faza ucisku przecież ciąży się przed nimi, atak tych anarchistycznych resztek narodów na Izrael. To wszystko to cierpi, ale to jest dla ich dobra, bowiem stanowi przygotowanie do wprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi. Bo apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał tak. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, przecież tak nie było, naród izraelski został odrzucony, ale dzięki temu pojednanie wyszło do świata. Ewangelia poszła do pogan. Przez to, że Żydzi odrzucili Jezusa i Ewangelię, to poszło to do pogan. Czyli był to odrzucenie Żydów było wielkim zyskiem dla świata, bo Ewangelia poszła na cały świat dzięki temu. Więc apostoł Paweł pisze tak. Jeśli 11 rozdział, 15 werset, jakby kogoś to ciekawiło, gdzie to jest. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Tam apostoł Paweł w tym 11 rozdziale do Żydów argumentuje, że Żydzi zostali odrzuceni, ale przestrzega chrześcijan, żeby się w pychę nie wzbijali, bo odrzucenie Żydów jest, nie jest wieczne. Oni powrócą do łaski i z powrotem. Zostaną z powrotem przyjęci. I odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to przyjęcie ich z powrotem będzie niczym innym jak powstaniem do życia zmartwych, do rozpoczęcia ziemskiej fazy Królestwa Bożego, gdzie naród izraelski ma wielką rolę do odegrania tutaj na ziemi, bo nowe przymierze zostanie z nim zawarte i od nich będzie rozszerzało się po krańce ziemi, a nowe przymierze zapewni właśnie powstanie ludzkości do życia zmartwych. Więc tak wygląda to proroctwo, które Bóg przedstawił swojemu słudze Danielowi. Ono się wypełniło. My, żyjąc tysiące lat później od Daniela, możemy pokazać historycznie, jak to proroctwo się wypełniło. Więc oby nadszedł ten czas, kiedy będzie powstanie do życia zmartwych Królestwo Boże na ziemi. Udziału w tym Królestwie obywatelstwo życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za wysłuchanie.